jeżeli ktoś przychodzi z dobrym stopniem z historii, to przeważnie, myślę, że w większości przypadków usłyszy odpowiedź: super, że jesteś taki dobry z historii, zajmij się matematyką, bo masz tu jeszcze braki, bo do tego schematu, w którym żyjemy, tu masz jeszcze braki. Mało kto usłyszy: super, że tak ci dobrze poszło z historii, rozwijaj historię.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu U Sawickich. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, dlaczego tak trudno jest uczyć inaczej. Dlaczego postanowiliśmy podjąć ten temat? Ponieważ mieli się, że tak mówię o takim słowem, miedli się temat, jak uczyć i że można uczyć inaczej, że powinniśmy uczyć inaczej, nie od kilku, od dziesiątek lat. Mhm. I poza samą taką opowieścią o tym, że powinniśmy, że powinno być ciekawiej, że atrakcyjniej, doszły przed ostatnie paręnaście lat, bardzo dużo, nawet parędziesiąt lat także, dużo argumentów naukowych, które potwierdzają to, że w kontekście samego sposobu nauki, jak i organizacji nauki, powinniśmy uczyć inaczej. Zarówno potwierdzają to neurobiologia i neurodydaktycy, którzy opowiadają, zbadawszy mózg, jak funkcjonuje mózg, co może, czego nie może, w jaki sposób się uczy o tych wszystkich neuronowych historiach. Potwierdzają to badania dotyczące motywacji i jej roli w uczeniu się. Potwierdzają to badania dotyczące tego, jak mocnym elementem tego, czego się uczymy, jak zapamiętujemy, jest element emocji. Jak ważne we współczesnym świecie jest to, że powinniśmy się uczyć, ponieważ tak naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć, do czego powinniśmy być przygotowani za kolejne 20 lat i tak dalej. Takich rzeczy jakby można mnożyć, prawda? I gdy spotykamy się w jakichś konferencjach nauczycielskich, w gronie nauczycieli, w gronie rodziców, wszyscy wyrażają w miarę pozytywne takie opinie, że tak, trzeba to zmienić, wręcz wszyscy wydają się w blokach i gotowi do tej zmiany. Ale dlaczego tak naprawdę, jeżeli spojrzy się i się ktoś by tak przespacerował, jakiś kosmita albo taki niewidzialny men po naszych szkołach, to nie widać w ogóle jakichś syndromów, jakiejkolwiek zmiany. Że gdy przychodzi co do czego, to wszyscy, mówię my, bo nie lubię tak dzielić my, nie my, prawda? My, ci co wiemy i ci co nie wiemy. Okazuje się, że wchodzimy w jakieś stare tory, i w mniej czy bardziej atrakcyjny sposób staramy się znowu opowiadać i drylować i robić to, co tak naprawdę może troszeczkę w inny sposób robiono z nami, gdy my chodziliśmy do szkoły. I chciałem o tym porozmawiać jakby w tym podcaście, ponieważ wydaje mi się, że dochodzimy do takiej trochę ściany, że z jednej strony jesteśmy i będziemy zmuszeni do tego, żeby zacząć uczyć inaczej, i będziemy jakby zmuszeni być wyrwani z tych torów. I teraz kwestia, kto pierwszy wyjdzie z tych torów i zacznie uczyć inaczej, to dokona tego skoku cywilizacyjnego. Albo to te społeczności, te społeczeństwa, te wspólnoty będą przygotowane do tego, żeby podejmować pracę, podejmować nowe wyzwania, uczyć się i dostosowywać do nowej rzeczywistości, wręcz kierować tą nową rzeczywistość. A żeby tak jakby nie mówić tak bardzo górnolotnie, tylko jakby tak zejść na ziemię, to opieramy się też na tym, co mówimy, nie na wielu jakichś tam badaniach naukowych, choć oczywiście na ten temat czytamy i szczególnie tym, jak powinno to działać, ale co do praktyki na rozmowach z nauczycielami i rodzicami. I chodzi o to, że czasami nauczyciele, którzy jakby sporo wiedzą, to jest w ogóle pasjonujące. Którzy sporo wiedzą, którzy są jakby przekonani do pewnych koncepcji i teorii i wiedzą, jak powinno być. W pewnym momencie mówią, a może jednak wrócimy do tego starego, ale przecież tamci w tej starej szkole jak tak siedzą, mimo że czasami doświadczamy sytuacji my, że ktoś dam taki przykład. Przychodzi ze szkoły stacjonarnej. Do edukacji domowej. W X szkole. Ale tu mówię o przypadku, który znam. O przypadkach, bo to są naprawdę dziesiątki przypadków. Przychodzi ze szkoły stacjonarnej, w której my podświadomie uwierzamy, że robimy to różne rzeczy innowacyjne, tworzymy dom Montessori, różne fajne historie, dzieciaki uczą się w edukacji domowej, trzymamy za nich kciuki, ale jest nawet za nami ciąży takie małe fatum, takie małe przekonanie, że jak ktoś przychodzi z takiej szkoły stacjonarnej, to jest taki, no, taki Marines edukacji. Znaczy, on wie.
Wyuczony.
Taki wyuczony i wie. I on przychodzi, załóżmy, w jakąś taką przestrzeń, czy edukacji domowej, czy załóżmy jakiejś jednej z naszych innowacji, i on widzi ciemność. On okazuje się, że niedużo wie, nie wie, jak się ogarnąć, a na dodatek nie ma tej wiedzy, którą powinien teoretycznie mieć, będąc 6 czy 7 miesięcy już w tej szkole, czy lat w szkole. Czyli jednym słowem, widzimy, że to nie działa. A z drugiej strony, sami, czasami pracując z różnymi naszymi nauczycielami w różnych przestrzeniach, rozmawiając z nimi, znajdujemy ludzi, którzy mając tą wiedzę, boją się pójść na głęboką wodę i mówiąc, dobrze, to jesteśmy, uczymy w inny sposób. Na przykład jesteśmy z naszymi uczniami, pomagamy im pracować, ale cały nasz wysiłek idzie na to, żeby przełożyć na nich odpowiedzialność na to, w jaki sposób się uczą, czego się uczą, co wybierają. Cierpliwość, relacja, pewne zasady, ale generalnie i obserwacja, i uważam, że to da większe owoce niż po prostu drill. I generalnie zmierzam jakby do tego, że w naszej praktyce spotkaliśmy nielicznych ludzi, którzy odważali się na takie innowacje, na uczenie inaczej. Bardzo, ale to bardzo śladowe zespoły, które jako zespoły, jako szkoły i to w pewnych okresach podejmowały takie wyzwania. I zmierzam do tego, że to jest taka, takim językiem trochę przyrodniczym, taka grupa endemiczna. To znaczy, ona jest tak nieliczna, że gdybym był kuratorem oświaty i ministrem edukacji, to bardziej dbałbym i chuchał, żeby one mogły się rozwijać i próbować, bo to jest najbardziej praktyczny i sensowny sposób na to, żeby jakby wzmocnić ludzi albo pokazać ludziom, że coś może działać inaczej, bo z kolei nie ma lepszego, jakby mamy już teorię, to teraz potrzebujemy świadków, którzy jakby wprowadzają tą teorię naukowo zbadaną w życie, prawda? A nie ma tego. I chodzi o to, że z jednej strony jest bariera w nas, mentalna. Nie robimy tego jako nauczyciele, bo się obawiamy i w pewnym momencie mówimy sobie stop. Z drugiej strony jest też bariera tkwiąca w czynnikach zewnętrznych. To znaczy ten element właśnie, o którym wspomniałem, kuratoryjno-ministerialny, bardziej nas nie wspiera, bo bardziej nas odpytuje z tych swoich granic bezpieczeństwa. To znaczy, czy my zrealizowaliśmy rzeczywiście 186 jednostek lekcyjnych danego przedmiotu, czy 36, czy 76, w zależności od tego, od podstawy. I ma naprawdę w głębokim poważaniu, czy my to robimy innowacyjnie, czy nie. Bo innowacja innowacją, ale te wszystkie 370 czy 420 godzin ma być zrealizowane. I w momencie, kiedy ta edukacja potrzebuje tlenu, potrzebuje jakby takiego oddechu i odwagi, żeby się rozwinąć, to tak. My tracimy trochę innowacyjnych ludzi, bo system ich trochę wycina, mówiąc, nie możecie. W nas samych tkwi obawa, że nie damy rady, czy to na pewno działa. I tak jakby w tym podcaście jakby chcemy podkreślić trochę to, co jakby mówiłem w poprzednich podcastach. My opowiadamy o tym, jak udaje się robić pewne rzeczy, które według nas są innowacyjne i pozwalają na uczenie inaczej. Tak jak dajemy tu bardzo przykład często domu Montessori, prawda? No, nie będę opowiadał o wielu innych, tylko o takich, których my jesteśmy umoczeni po uszy. I jak sobie tak rozmawiamy o tych dzieciach, to jak nawet na ostatnich radach mówiliśmy, ile rzeczy ważnych możemy powiedzieć o tych dzieciach przez to, że one pracują w zupełnie, uczą się zupełnie inaczej. Przez to, że każdy pracuje samodzielnie, że każdy pracuje w innym rytmie, że każdy robi co innego, opowieść na radzie o nich to są zupełnie inne historie. Dostrzeganie głębszych problemów, większych sukcesów albo i dostrzeganie pewnych wielkich kroków, które oni robią, prawda? I z jednej strony, gdybyśmy sobie czasami wyobrażali, rozmawiali o tych samych dzieciach, które mielibyśmy poustawiane w klasie i mówili im co 45 minut w mniej czy bardziej interesujący sposób jakiś wykład okraszony ćwiczeniami czy krótkimi warsztatami, ale jednak prowadzony jakimiś takimi metodami, którym, gdzie my jesteśmy ciągle tym animatorem, to tego by nie było. Ale mimo wszystko wiemy, jak nawet trudno do naszego zespołu znaleźć ludzi, którzy odważaliby się, żeby przełamać te bariery i uczyć inaczej. I co jest ciekawe, że z tych doświadczeń naszych wynika, że czasami łatwiej znaleźć odważających się albo zdesperowanych do tego rodziców niż nauczycieli. Bo mam wrażenie, że rodzice... Z jednej strony są, można podzielić tych rodziców na, jeżeli można w jakiś sposób, są w takich grupach, jest taka duża grupa osób, które, ja skończyłem szkołę i wyszedłem na człowieka, ty skończysz też jakoś będzie. Grupa taka, która mówi, to jest świetny sposób, jak moja pani od chemii, jak mnie przycisnęła, może nie jestem chemikiem, ale do dzisiaj pamiętam, jak się musiałem nad tym siedzieć. To nic, że nie lubię chemii, nie pamiętam, ale musiałem pracować. I grupa jakby z drugiego bieguna, która jest jakby przerażona tym faktem, co się dzieje z ich dziećmi, albo co się nie dzieje z ich dziećmi w tym układzie. I z tej trzeciej grupy jest bardzo dużo rodziców zdesperowanych, którzy widzą, że nie ma innej opcji ratunku dla ich dzieci, na rozwój ich dzieci, jak na to, żeby uczyć inaczej. I mam wrażenie, że czasami spośród rodziców łatwiej znaleźć zwolenników albo sprzymierzeńców w tworzeniu takiej szkoły czy takich zespołów w szkołach, niż spośród nauczycieli. Przepraszam, Ola, taki zbyt długi monolog, ale generalnie...
Spróbuję coś dodać.
Tak?
Spróbuję coś do tego dodać, absolutnie jakby zgadzając się z tym, co mówisz. Tak na początku powiedziałeś, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się zadzieje za 20 lat. Ja bym powiedziała, my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się zadzieje za 2, 3, 5 lat. I rzeczywiście nauka potwierdza i myślę, że wszyscy to jakoś akceptujemy i wiemy, przyjmujemy, że przetrwają w przyrodzie, przetrwają, ale możemy troszeczkę tę przyrodę rozszerzyć również na nas, te gatunki, które będą w stanie najlepiej się przystosować do zmian, które będą zachodziły. A teraz to, co się dzieje w otaczającym nas świecie, w świecie tym otaczającym nas jako ludzi, ma tak zawrotne tempo, no, że przetrwamy, mówiąc już tak trochę w przenośni, ale i faktycznie, jeśli będziemy w stanie się do tego przystosować. I teraz wydaje mi się, że jakby tworzenie szkół, tworzenie miejsc, do których zapraszamy nasze dzieci, nasze rodziny do tego, żeby się uczyły w tych miejscach, to muszą być takie miejsca, które będą nieprawdopodobnie otwarte na to, co dzieje się w świecie, na te zmieniające się warunki i otwarte na to, aby te nasze dzieciaki, które tu przyjdą, były w stanie rozwijać te kompetencje, które pomogą im się przystosować, się jakby odnaleźć w tym świecie. Ale wydaje mi się też, że to bardzo mocno dotyczy nas, nauczycieli, że my również, my jako nauczyciele powinniśmy w sposób taki naprawdę głęboki odpowiedzieć na to, co dzieje się w świecie. I my również potrzebujemy jakby przystosować się do tych szybko zmieniających się warunków. I dlatego tak myślę, że te inne sposoby, to uczenie inaczej, to patrzenie na rozwój dziecka inaczej, to patrzenie na tą wiedzę, którą od 100 lat w nas jakoś tam system chce włożyć, to się też powinno zmienić, bo w tej chwili no to, co się... No...
Tylko wiesz coś takiego, co mi uderzyło w tym, co mówiłaś, ale co jest trochę, aż trochę dla mnie takie przygnębiające, bo bardzo kilka razy użyłaś takiego sformułowania przystosować.
Bo, Tylko dokończę
myśl, bo chodzi mi o to, że wydaje mi się, że jakby to, co jakby dominowało w edukacji, to co było, co jest takie nośne, takie optymistyczne, to ten taki aspekt takiego współtworzenia w kontekście religijnym, taki jakby w kontekście jakby, prawda, tych talentów, które mamy, w kontekście naturalistycznym, kreowania tego świata, prawda? Ale generalnie nie chodzi tylko o to, żeby się przystosować, bo właśnie na czym to polega, to jest taki problem, że ten system jest tak skostniały, że on na tyle nawet nie potrafi wyprzedzić, co właśnie może, chcąc, nie chcąc, razem ujęliśmy jakby sedno tego, że my usiłujemy się przystosować, żeby nadgonić, a tak jakby cała rzeczywistość wyprzedzała o kilometry, o hektary ten system.
To może to jest gra słów. Może
ale,
to
poczekaj,
jest
ale,
jakby...
ale chodzi mi tak. o to, że wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, że to padło, bo jakby to jakby w tej naszej... bo na przykład dla mnie to, co ty mówisz, jest o tyle jakby ważne, że ja sobie uświadomiłem, że my usiłujemy się przystosować, bo faktycznie nie nadążamy i jedyne, co nam pozostało, to jak taki dobiegający do tego ostatniego wagonu, dogonić się, przystosować. A do tej pory, jak w sensie jak funkcjonowania człowieka, działania, tak pewnego takiego humanistycznego optymizmu, było to, że my mamy wyzwania.
Ale absolutnie się z tobą zgadzam. Może złego słowa użyłam. Może nie słowo przystosować, co być otwartym na te zmiany, które następują. Być po prostu twórczo i kreatywnie otwartym, a nie zostać gdzieś w tyle w ławce z tą całą podstawą programową i od 45 do 66 strony realizować program. Chodzi mi o to, żebyśmy my w tych naszych szkołach i my jako rodziny, jako nauczyciele mieli odwagę do tego, mieli wiarę w to, że jeżeli my proponujemy naszym dzieciom inny sposób nauki, odpowiadający, właśnie otwierający je na te zmiany, które się tak nieprawdopodobnie dzieją w naszym świecie, żebyśmy my po prostu ufali trochę też sobie, a nie bali się tego, że jeżeli im mówimy, nie musisz uczyć się stricte z podręcznika, możesz ten świat poznawać inaczej, nie musisz dokładnie wszystkich tych lektur przerobić, które są, bo ciebie interesuje akurat ta przestrzeń. Wchodź w tą przestrzeń. To jest trochę to, dlaczego ja to kiedyś usłyszałam od Marka Kaczmarzyka, to bardzo lubię to stwierdzenie. To jest to, że jeżeli ktoś przychodzi z dobrym stopniem z historii, to przeważnie, myślę, że w większości przypadków usłyszę odpowiedź: super, że jesteś taki dobry z historii. Zajmij się matematyką, bo masz tu jeszcze braki, bo do tego schematu, w którym żyjemy, tu masz jeszcze braki. Mało kto usłyszy: super, że tak ci dobrze poszło z historii. Rozwijaj historię. Rozwijaj historię, rozwijaj to, co widzisz, że w tobie zostało złożone, to, co właśnie jest tą odpowiedzią na ten szalejąco rozwijający się świat. Złe słowo to przystosowanie, bardziej bym poszła w taką właśnie... W taki...
Ale ja uważam, że to jest bardzo dobre słowo. Otwartość. Dlatego jest bardzo dobre słowo, ponieważ to jest stan, w jakim się znajdujemy.
No tak.
To jest bardzo dobre słowo. Bardzo dobre słowo, ponieważ to oddaje stan, w którym się takiego biernego gonienia za kotkiem ogonka. Ogonkiem kotka. Ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz jakby podkreślić w tym wszystkim, ponieważ ja do dzisiaj pamiętam taki numer National Geographica, który był poświęcony takiej bioróżnorodności. Ja byłem zachwycony tym tekstem. Ja czytałem ten jeszcze trochę z 25 lat temu, czy ze 30, też czy chyba, gdy była tylko wersja angielska. I tam była opisywana jedna z takich przykładów drzew gdzieś na Malajach czy na Borneo, gdzie jest taka różnorodność przyrodnicza, że gatunki zwierząt i roślin żyjących w obrębie danego drzewa, one się różnią od siebie, to tak się dostosowują i są tak różnorodne, i że dzięki tej całej bioróżnorodności w świecie, gdy się coś dzieje, to jest olbrzymia szansa, że za to, że przez przyroda pozwala na tą rozmaitość rozwiązań, przyroda przeżywa. I teraz jakby tak przełożyć to na taką rzeczywistość, jakbyśmy powiedzieli, edukacja to jest taki świat przyrody, to on jest czymś zaprzeczeniem, ponieważ te granice, gdzie występuje ta bioróżnorodność, na tych granicach, na tych korony drzew między kolejnym drzewem albo między innym środowiskiem, tak. Jest jakby utylizowana. Ona jest taka procedowana, ona jest taka wyklarowana, określona ustawowo, rozporządzeniami i różnymi historiami, która ma określić, jak te proceduralnie to ma wyglądać. Tak. I w imię bezpieczeństwa albo takiej, jakby to powiedzieć, takiego stworzenia sobie, takiego poczucia bezpieczeństwa, że mamy system edukacji, który jest tak sprawny, który jest tak określony, który nie wzbudza żadnych wątpliwości, ten brak wątpliwości nas właśnie zabija, bo gdybyśmy powiedzieli, tak. Dlaczego ta szkoła nie może działać tak, jak każdy chce, a wie, że na końcu ma maturę. Dobra, tak, prawda? Niektórzy nawet dyskutują o tym, czy matura powinna być, tak. Po co ona jest, przecież może pójść do pracy i się nauczyć, albo iść na studia, jak się dostanie, to się dostanie. Nieważne. Ale generalnie, gdzie w kontekście, to jest tak nienaturalne, przecież, tak. A z kolei my uczymy się, czy interesujemy się trochę, jak te opisane w naszej geografii środowiska tego stworzeń w tym drzewie. Tak przeróżnymi, dziwnymi rzeczami. Mamy tak różne ścieżki, mamy tak nieprawdopodobne mózgi. A to wszystko jest tak przyszlifowane w sensie systemowym, że zarówno w sensie organizacji, szkoły, edukacji, na taki przykład, w sensie organizacji, to uczymy się przez całe życie, rozwijamy się, pitu, będą takie historie. Ale gdy przychodzi do takiego prostego sformułowania, tam nie wiem, jako szkoła jesteśmy kontrolowani, prawda? I kiedy możemy uczyć, kiedy nie możemy uczyć? Okazuje się, że tam w ramach edukacji domowej robiliśmy jakieś zajęcia, które były także wakacje, bo dzieciaki chciały się uczyć wakacje. Okazuje się, że przepisy nie pozwalają na to. Nie można się uczyć wakacje i ferie. W ferie i wakacje nie można się uczyć, bo subwencja jest przeznaczona na to, co się dzieje w ramach roku szkolnego, a rok szkolny jest określony przepisami. To znaczy, że mogę uczyć tam od 1 września do tego, nie mogę uczyć w weekendy, nie mogę uczyć w ferie, nie mogę nie uczyć w dni wolne. I generalnie, jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, jeżeli chciałbym zrobić szkołę, której się cały czas uczymy, w której przykładowo wymyślamy sobie taką szkołę, że nauczyciele mają urlopy, tak jak inni ludzie, pracownicy cywilni, a dzieciaki z rodzicami mogą sobie wziąć te 2 miesiące urlopu, w jakim momencie roku chcą.
Ciągle o tym myślimy.
Bo się ciągle uczą.
To jest
fantastyczne. To okazuje się, że to nie jest możliwe. Z jakiegoś powodu? Z jakiego powodu? Bo w ustawie jest określone, co to jest rok szkolny i że tam się powinniśmy uczyć, a poza nim nie powinniśmy się uczyć. To jest finansowane, a tu mamy oddawać pieniądze. I my giniemy w jakimś gąszczu, jakiś pierdół za przeproszeniem, które powodują, że tak naprawdę, jak zbierzemy tę ilość różnych nonsensów, to generalnie poruszamy się w takim gąszczu rzeczy, które nas ograniczają, że nie dość, że mamy mental, który nas nie puszcza. I naprawdę, tak jak wspomniałem, ministerstwa, kuratoria i w ogóle władza powinna się modlić o ludzi, którzy chcą i odważą się uczyć inaczej, podejmować różne próby, czy w lesie, czy Montessori, czy Steiner, czy w stodole, czy na dworze, czy na łódce, czy cały dzień, czy pół dnia, czy popołudniami, jak tylko dla kogo, aby uczyć się pracować, to zamiast o to trzymać kciuki, żeby takie inicjatywy kwitły, to wszyscy zajmują się głównie szlifowaniem i odpadaniem pytania, czego nie można. To jest jakiś absurd. Jakby odbierając resztki sił i jakby rugując tych ludzi, którym się jeszcze coś chce, a zostawiając tych, którzy się świetnie odnajdują w starych torach.
No właśnie, ale tak chciałam też przykład dać, ale nie wiem, czy już nie poszedłeś dalej, ale jeszcze... Tak sobie właśnie myślę, że my jesteśmy jakby wychowani w tak sztywnym tym systemie i z którego jest bardzo ciężko wyjść, że zobaczmy taką sytuację, bardzo często zdarzającą się. Teraz mówię o nas dorosłych, nie o dzieciach, ale jak pomyślimy o dzieciach, to aż człowieka ciarki przechodzą, że też tak jest, że idziemy do tej pracy, a już przepraszam, jak ktoś jeszcze mówi, że idzie do roboty, to już w ogóle... Idziemy do tej pracy już, powiedzmy, grzeczniej. Idziemy do tej pracy. A to, co ciekawe, mamy po pracy, po robocie, tak? Ale to samo mają dzieciaki bardzo często. Bardzo często fundujemy tym dzieciom w tych szkołach takie zajęcia i ten gorset sztywny taki, że tak naprawdę bardzo często to słyszymy, bo one po szkole, po szkole są w tych przestrzeniach, w których, tak przynajmniej nam się wydaje, to one się tak naprawdę rozwijają, tak? Są na jakichś fajnych klubach sportowych, gdzieś tam w różnych takich miejscach. Te kółka zainteresowań, dlaczego nigdy nie słyszy się tak za bardzo, że to zainteresowanie powinno być głównie rozwijane, jeśli to parę godzin te dzieci są w tych szkołach, bo tutaj one muszą być
szczególnie
wpasowane.
Szczególnie, że ostatnim problemem w ogóle dla dzieci jest w ogóle to, żeby sobie znalazły zainteresowanie.
Żeby sobie znalazły.
I tak naprawdę trzeba hołubić to, właśnie, żeby miały zainteresowania i miały
dokładnie,
gdzie je rozwijać,
dokładnie,
czytać
dokładnie
o nich, więc zajmować się nimi.
Więc ja myślę, tak, że tak bardzo warto, jeszcze raz to jakoś podkreślę, co ty powiedziałeś, tak bardzo warto inwestować w ludzi, którzy tworzą inne miejsca, do których rodzice chętnie chcą dać dzieci w wolności, nikt tak nikogo nie zmusza. Jeśli rodzice odczytują, że to miejsce, taka szkoła prowadzona taką czy inną metodą odpowiada ich potrzebom, widzą, że ich dziecko się w tym miejscu zrealizuje, powinniśmy po prostu te szkoły, te miejsca, tych nauczycieli, tych dyrektorów tych szkół na rękach nosić, hołubić, bo oni, mamy nadzieję, wykształcą, wydadzą taki owoc w postaci ludzi, którzy będą ludźmi otwartymi, którzy będą ludźmi gotowymi podejmować wyzwania zmieniającego się świata, którzy doświadczą czegoś innego, a jak będzie trzeba, to wrócą do tego podręcznika z biologii, jak będzie to stanie na ich drodze i będzie potrzeba dowiedzieć się, co to są.
Tak, jakby już lądując, tak reasumując, tak, to wydaje mi się, że jakby mówiąc jakby te słowa, to można zaadresować je jakby w dwie strony. Z jednej strony dla mnie oczekiwanie od władz, i uwaga, nie tylko tych władz oświatowych, ale także tych samorządowych zajmujących się oświatą, tak, jest to, jeżeli robicie coś innego, róbcie. Cieszymy się tym, przyjdziemy, zobaczymy. Naprawdę, takie poklepanie po plecach, mnie dawajcie, po prostu to byłoby czymś nieprawdopodobnym.
Nie?
A z drugiej strony, taki apel do każdego z nas, bo z jednej strony są jakieś czynniki zewnętrzne, które nam pomagają, one są wbrew pozorom bardzo, bardzo ważne, nie tylko z powodu naszej pychy i próżności, ale tego, że potrzebujemy po prostu takich wzmocnień, ale także w pobliżu tych najbliższych kręgów, tak by siebie same, na samym końcu, a może na początku, musimy postawić siebie samych, kiedy po prostu powinniśmy się odważać i powiedzieć, że jeżeli, że każdy z nas, w którym jakby tkwi ta, jak to Młynarski mówił, ta nutka Kolumba, ta nutka Kolumba w kontekście edukacji, to żeby się odważył i żeby to po prostu popłynąć, żeby wsiąść na ten statek i popłynąć, się nie bać, bo bez tego ta edukacja naprawdę zamknie się w tej granicy i będzie tym światem, jak to kiedyś starożytni sobie myśleli, że naprawdę jestem naniesionym na czterech żółwiach, ograniczonym jakąś tam tarczą, z której nie można zejść i spaść, która musi tak wyglądać.
I ja jeszcze myślę, że jeszcze mieć cierpliwość i takie zaufanie, że potrzebny jest też czas na to, żeby te nasze dzieci i my sami, żebyśmy rozkwitli i żebyśmy odnaleźli to coś. Tak.
Bardzo
dziękujemy.
Dziękujemy, mam nadzieję, bardzo, że to nie tylko wszystkich jakby zniechęciło, mam nadzieję, do czegoś. Mam nadzieję, że zachęciło, ale przede wszystkim, że zmusiło trochę do refleksji, jak potrzebne dla nas są takie rozwiązania, które są po prostu inne. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.